Dzień dobry. Jesteśmy w Lublinie. Ja się nazywam Anna Samolińska. W dawnych czasach, czyli tak jak ja to pamiętam, połowa lat 70. powiedzmy, na tym placu odbywały się różne uroczystości oficjalne. Głównie 1 maj był tu obchodzony bardzo hucznie. Były budowane wspaniałe z tektury takie trybuny, pięknie pomalowane, w biało-czerwone barwy. Ale to nie były tylko trybuny. W pewnym momencie zaczęli budować właściwie całe jakby takie miasteczko, dekoracja Placu Litewskiego, żeby było to naprawdę piękne. Chorągwie, trybuny, balony, transparenty, plansze, Lenin. Po prostu było zrobione pięknie. Strasznie nas to denerwowało, że ten Lublin taki jest zapaskudzony na tym Placu Litewskim. Ale jednego roku, może był 75, poprzedniego dnia właśnie ustroili ten Plac Litewski po swojemu. W nocy przyszła straszna burza. Wszystko to fruwało. Rozwaliła się cała dekoracja. I ojciec Ludwik Wiśniewski na drugi dzień mówi do nas: Pan zesłał burzę. I było po dekoracjach. Szybciutko to naprawiali, ale to satysfakcja była rzeczywiście duża. Chciałabym Ci opowiedzieć o Lublinie sprzed 30 paru lat. Spójrz teraz na Pocztę Główną i ruszaj w lewą stronę. Będziemy opowiadać o Lublinie w tamtych czasach. Przyjechałam tutaj w 1974 roku ze Szczecina na studia. Pewnie tego nie wiesz, ale trochę było tak, że w szkole, w domu, w telewizji, już była wtedy telewizja, wszędzie, znaczy panowało takie nie do wytrzymania kłamstwo. Człowiek młody, który chodził do szkoły, do liceum, właściwie dusił się w tym kłamstwie. To było najstraszniejsze bagno, jakie tak otaczało nas jakby wszędzie. I z tej perspektywy Szczecina, tej właśnie szkoły, propagandy, rodziców, którzy chcieli chronić swoje dzieci, żeby czasem się nie wychylały, wydawało się, że jedyne miejsce do życia, takie dalekie, to jest Lublin i Kul. Przyjechałam tu w tym 1974 roku, przyjęli mnie na studia. No, Lublin wtedy zrobił na mnie wrażenie takiego zaniedbanego wschodu, szczerze mówiąc. Szczecin to jednak było miasto, jeździły tramwaje, przyjeżdżali Niemcy, Szwedzi. Jakieś takie było miejskie życie, architektura miejska. Przyjechałam do Lublina, gdzie lejce od trolejbusu spadały 3 razy w ciągu 10 minut. Nikt nie odśnieżał ulic zimą. Wszystko toczyło się powoli. Pierwsze wrażenie nie było zbyt korzystne, mówiąc szczerze. Wchodzimy na deptak. Po lewej stronie mijamy Hotel Europa. Idziemy prosto, aż dojdziemy do Bramy Krakowskiej. Mieliśmy poczucie, że to jest coś zupełnie innego, jedynego w ogóle w swoim rodzaju. Jednak pracownicy naukowi, do których mieliśmy wtedy zaufanie, było dużo jeszcze osób, uczyło wtedy na Kulu, którzy przyjechali z Uniwersytetu Wileńskiego, którzy z różnych uczelni Lublina, nie Lublina, tylko Polski, z różnych uczelni byli z powodu jakichś tam zachowań swoich, które nie podobały się władzy, wyrzucani i trafiali na Kul, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było normalnie uczyć wtedy. W Lublinie spotkałam takich ludzi, miałam takie poczucie jakoś podobnych do mnie, którzy przyjeżdżali, pewnie to było nieuświadomione, nie do końca uświadomione takie poczucie, ale jakoś byliśmy podobni z różnych stron Polski. Zjeżdżali się ludzie, którzy po prostu nie mogli studiować, psychicznie nie mogli studiować na państwowych uniwersytetach. Łatwo było znaleźć jakby kogoś, kto natychmiast, no po oczach się rozpoznawało, że jest o czym rozmawiać. I no szczerze mówiąc, było to również takie wyrwanie się z domu w wieku lat 18, spod jakiejkolwiek opieki, czy jejkolwiek. I wreszcie można było robić to, co się samemu uważa za słuszne. Pierwszy pomysł to było, żeby trochę powojować z tym systemem politycznym, mówiąc szczerze. No. I więc pierwsze pomysły idiotyczne, to znaczy ulotki, będziemy rozrzucać ulotki. Byliśmy beznadziejnie głupi, w ogóle nie wiedzieliśmy, co na tych ulotkach tak naprawdę powinno być. Sam fakt wydawał nam się strasznie podniecający i świetny. Jakieś takie mieliśmy mity, może nie mity, może jakieś takie drogowskazy, które gdzieś tam się usłyszało, że jest kultura paryska, że jest samizdat w Rosji, że był niedawno proces ruchu właśnie w Lublinie, również ludzie związani z tym ruchem przy kulosnym duszpasterstwie byli, jak na przykład ksiądz Czuma. I więc gdzieś takie jakieś mgliste pojęcie o różnych rzeczach, ale no mgliste rzeczywiście, i tak naprawdę sformułować jakichś postulatów wcale nie było łatwo. Przyszła jesień, studia się zaczynają w październiku, zrobiło się okropnie zimno dla takiego człowieka z północy i z morskiego klimatu. To pierwsze wrażenie było takie trudne, no bo było właśnie zimno, były beznadziejne stacje, gdzie pilnowali, żeby się nie kąpać. Takie warunki dosyć trudne dla młodego człowieka, którym się przedtem opiekowali rodzice. Dosyć szybko jakieś tam koleżanki, kolegów się zdobyło. No i próbowaliśmy przeżyć. Przed nami, na wprost, widać bramę krakowską, wejście na Starówkę. Po lewej stronie kościół Świętego Ducha. Idziemy prosto, aż do bramy krakowskiej. Uczelnia nam się podobała bardzo, natomiast ta cała akomodacja była po prostu no, tragiczna, szczerze mówiąc. Nie mieliśmy pieniędzy, byliśmy dosyć nieprzystosowani. I w pewnym momencie, to chyba tak się zaczęło, padło jakieś takie zdanie, ktoś usłyszał, że u Dominikanów na Starym Mieście to dają kolację. Więc trzeba się tam wybrać, no bo to jest dla studenta darmowy posiłek, a choćby herbata, było rzeczą bardzo taką cenną. I właśnie z tego takiego powodu, bardzo przyziemnego, zjawiliśmy się tam po raz pierwszy. Doszliśmy pod ratusz. Zatrzymajmy się tu na chwilę. No i to pierwsze wrażenie było chyba ważne. To znaczy, to było tak trochę, że z jednej strony ciągnęło nas na kul, a z drugiej strony mieliśmy takie poczucie, że w tym kościele też to nie jest prawda, że to jest po prostu cała ta hierarchia, ta obrzędowość, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. W takim młodym człowieku pewien bunt budziła. Poza tym mieliśmy poczucie, że ten kościół zgadza się jakoś z tym systemem, że to co boskie Bogu, a co cesarzowi cesarskie, że to jakoś było powszechne w myśleniu księży, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia. Więc kościół nie był takim oczywistym miejscem, do którego się tak lgnęło. To znaczy byliśmy jednak dosyć antyklerykalni. Natomiast ta kolacja przeważyła i tam jakoś te dwie, trzy osoby pierwszy raz jakoś trafiłem. Chodź teraz na drugą stronę ulicy i zatrzymajmy się pod bramą krakowską. Brama krakowska to wejście na Starówkę. Idźmy dalej. W 1974 roku, kiedy tutaj wchodziłam po raz pierwszy, to nie było miejsce zbyt bezpieczne. Szczerze mówiąc, ta ciemna brama wtedy, ciemna Starówka, przychodziliśmy tu wieczorem i właściwie znajdowaliśmy się w świecie obcym, niebezpiecznym, pełnym wyzwań. To znaczy, tu nie było żadnych restauracji, barów, parasolek. Były po prostu ciemne ulice, jeszcze rynsztok. Ludzie, którzy tu mieszkali, byli ubodzy po prostu, ale w Polsce to ubóstwo jakoś tak wyglądało, że no, byli po prostu chyba pijani. Wieczorami wychodzili ci, którzy byli pijani i się bili po różnych bramach, zaczepiali, wyglądali groźnie. I dla takich trochę paniczyków, czyli studentów z różnych stron Polski, to trzeba było trochę odwagi, żeby w ogóle przekroczyć tę bramę. A to była codzienna, w pewnym momencie codzienna nasza droga do klasztoru Dominikanów. Doszliśmy do trybunału, popatrz w prawo, to jest trybunał. Za trybunałem, jak skręcimy w prawo, wejdziemy na ulicę Złotą. Na wprost ulica Grodzka. Tam się, szczerze mówiąc, już nie zapuszczaliśmy. To była czarna dziura wieczorami. Najbardziej pamiętam oczywiście jesień, bo wtedy robiło się wcześniej ciemno. No nie było tu przyjemnie. Skręcimy w prawo. Będziemy szli ulicą Złotą, która kończy się kościołem i klasztorem Dominikanów. Więc jak weszliśmy do kościoła, tam o 19 była msza, a potem właśnie to obiecane jedzenie. No i ta msza była inna, od razu msza, chyba była najważniejsza. Nie przy głównym ołtarzu, jakiś stół ustawialiśmy gdzieś z boku. Mała grupa osób, 10, 8, które właściwie wszystkie jakoś są blisko tego ołtarza. No i ojciec Ludwik, który po prostu nie przemawiał, nie głosił, tylko normalnie mówił ludzkim głosem do nas. Nawet w czasie mszy nawet te kawałki mszy mówił normalnie, nagle w ogóle do nas dotarło, co to jest. To, no, przynajmniej ja miałam takie wrażenie. Myślę, że to było ważne, że taki jakiś kontakt jedyny w swoim rodzaju. No po czym oczywiście spotkanie, chleb ze smalcem, który Ludwik sam przygotowywał dla nas, herbata i właściwie takie bardzo luźne rozmowy. Czyli to nie były przygotowane spotkania takie typu, że o, ciężka jest droga chrześcijanina, ale nią idziemy i żadnych takich rzeczy nie było, tylko tak można było się czuć swobodnie, można było mówić swobodnie, pytać swobodnie i właściwie od momentu pierwszego tam przyjścia to było wiadomo, że jutro przyjdzie się znowu, nie tylko ze względu na kolację. I właściwie to zmieniło całkiem nasze życie, bo nagle zyskaliśmy dom po prostu, że właściwie można tam było pójść zawsze. Stoimy pod kościołem dominikanów. Na wprost wejście do kościoła, z prawej strony wejście do klasztoru. Zatrzymaj się przy drzwiach prowadzących do klasztoru. Bezpośrednio za tym wejściem do klasztoru była pierwsza nasza salka duszpasterstwa akademickiego. Okno, które widzisz nad wejściem, to było okno ojca rektora Krąbca, dominikanina. Tu po prostu mieszkał. Bezpośrednio pod jego mieszkaniem była nasza salka, co czasami rzeczywiście wiązało się z różnymi niedogodnościami. On wcześniej chodził spać. My do późna siedzieliśmy, chyba mu trochę przeszkadzaliśmy, bo czasami schodził w podkoszulku i krzyczał na nas. Ludwik jakoś to łagodził, no tak było. Ruszajmy dalej, wyjdźmy z tego podwórza i skręćmy w lewo. Tam można było zdobyć no, tą wiedzę, co na tych ulotkach, które byśmy chcieli rozrzucać, powinno być napisane. To jednak ten program jego edukacyjny, czyli umożliwienie nam spotkania z ludźmi, którzy już różne rzeczy przeżyli, którzy jakby w tej geografii politycznej, takiej podskórnej tego PRL-u, ale jednak mieli ogromne znaczenie, czyli to byli posłowie znaku, to byli jacyś różni intelektualiści, którzy z różnych powodów no, coś w tym wszystkim mieli ochotę zmienić, a również ludzie starzy, którzy mieli za sobą działania czy przedwojenne, czy zaraz powojenne, więzienia. Takie doświadczenie, które dla nas było no, bardzo, bardzo istotne. Skręćmy w lewo w ulicę Dominikańską. Tu po lewej kiedyś był dom dziecka. Chodźmy dalej. Dosyć, jak widać, ponure miejsce. I ten dom dziecka też był ponury. Dyrekcja domu dziecka nie miała nic przeciwko temu, żeby SB z tego domu dziecka, pewnie zajmując jakieś ważne pomieszczenie, przewierciło sobie podsłuchy do klasztorów, przynajmniej dwa udało się zlokalizować. To był 6-metrowy mur, w ten otwór była włożona rurka, w rurce był kabelek, który mikrofon dostarczał do salki u dominikanów i do celi ojca Ludwika II, a na drugim końcu, czyli w domu dziecka, w którym spokoi, był magnetofon i oficer Wydziału T, przypuszczam, który nagrywał to, montował i przekazywał zainteresowanym. Dochodzimy do Teatru Starego. W połowie lat 70. to było jeszcze czynne kino staromiejskie. Ten budynek zawsze budził nasze emocje. Był piękny, został piękny. Skręćmy w prawo w ulicę Jezuicką. Idziemy dalej. Duszpasterstwo akademickie w ogóle wtedy to było takie miejsce jakoś na pół legalne. To znaczy władza z jednej strony pozwalała kościołowi wypełniać swoją tą misję religijną. Pilnowano, żeby była to czysto religijna misja. Więc zawsze można było odprawiać msze, robić tam procesje w kościele, wszystkie nabożeństwa itd., itd. Natomiast rzeczywiście angażowanie młodzieży świeckiej do jakichś działań poza ściśle takimi związanymi właśnie z obrzędowością, bo to było dopuszczalne, wszystkie schole oczywiście. Natomiast już rozmowy, które jakby mogły wykraczać poza to, czego nauczano oficjalnie, były oczywiście bardzo źle widziane. Wszystkie duszpasterstwa, a zwłaszcza duszpasterstwa takie jak ojca Ludwika, czyli księdza, który dał już się poznać wcześniej, bo on wcześniej był w Gdańsku, gdzie były naciski władz, żeby go jednak stamtąd zabrać, ponieważ tenż wokół siebie zgromadził jakby grupę takiej niezależnie myślącej młodzieży, jakieś poprzednie pokolenie. Trafił do Lublina, gdzie wydawało się, że będzie jakby bardziej kontrolowany, ale siłą rzeczy ludzie, którzy zaczynali się pokazywać w tym duszpasterstwie, byli narażeni na różne nieprzyjemności. Teraz dochodzimy do Bramy Trynitarskiej. Wejdźmy w nią. i przejdźmy przez plac katedralny. Kontynuujmy naszą opowieść. Jeśli chodzi o studentów KUL-u, to był mniejszy problem, bo jakby sam KUL, przejechanie z innego miasta na KUL, już właściwie jakoś miało się poczucie, że mówi się tej władzy, co mi zrobisz. Z KUL-u nie wyrzucali studentów za politykę, czy zwłaszcza za duszpasterstwo przecież. Przed końcem placu, na przejściu dla pieszych, przejdźmy na drugą stronę ulicy. Natomiast inni studenci mieli z tym problem, już nie mówiąc o tym, że no w zasadzie wszyscy dostawali odmowę właśnie paszportów, że różne osoby, zwłaszcza z uczelni państwowych, najbardziej to była Akademia Medyczna, uważało się, że to są po prostu takie kierunki studiów i takie zawody można zdobyć, że to jest, musi być całkowicie pod kontrolą państwa i oficjalnych tych wszystkich władz. Więc my się czuliśmy właściwie zupełnie bezpieczni. Natomiast no, inne osoby, nawet czasami nie wiedzieliśmy, w jaki sposób były nagabywane i jakie miały tam przykrości z tego powodu. Niemniej w pewnym momencie grupa, która się utworzyła, to większość ludzi to była z KUL-u, ale nie tylko. No jakoś już miała za sobą to, że no trudno, no, się nie pojedzie za granicę, tu też jest ładnie, można sobie pójść na wycieczkę. I jakoś no, godziliśmy się z tym, że jesteśmy trochę poza nawiasem i trochę różne możliwości, które wtedy młodzież już miała, właśnie wyjazdowe, że no, one są nie dla nas. Znaczy, no, nie żałowaliśmy tego, rzeczywiście nie żałowaliśmy tego. Zresztą Ludwik dbał o nasze wakacje. Jeździliśmy w spływy, w góry. Było po prostu pięknie. Za chwilę dojdziemy do przejścia dla pieszych. Przejdźmy przez nie i idźmy dalej prosto, w górę. Po lewej stronie miniemy kościół jezuitów. Kontynuujmy naszą opowieść. Spotkania duszpasterskie to było jedno i tam były rozmowy, takie jakieś formacyjne rozmowy, ale mieliśmy poczucie, że to nie jest miejsce, gdzie jakby można całkiem szczerze, czyli właściwie bez obecności Ludwika, który był od nas trochę starszy, rozsądny i pilnował, żeby nie robić bardzo głupich rzeczy, że to, no, mieliśmy poczucie, że są pewne sprawy, o których musimy porozmawiać bez Ludwika. Więc dosyć szybko zebrała się grupa, która zaczęła spotykać się również poza klasztorem, gdzie z jednej strony czytaliśmy tak zwaną bibułę, czyli to, co przychodziło z zachodu, kulturę, książki wydane za granicą, jakieś artykuły już tam na jakichś przebitkach ktoś gdzieś przyniósł, rozmawialiśmy na ten temat. A z drugiej strony mieliśmy ochotę coś zrobić takiego bardziej spektakularnego niż tylko o tak czytać biernie. Pierwszym pomysłem, jaki mieliśmy w 4 osoby chyba wtedy, wszystko kulowcy, to było uczcić rocznicę wydarzeń grudniowych z 70 roku. No, ja byłam ze Szczecina, jakoś tam bardzo dobrze to pamiętałam, widziałam ten płonący komitet, koleżanka była z Gdańska, bardzo dobrze to pamiętała. Jeszcze taki kolega, on po prostu nie był ani z Gdańska, ani ze Szczecina, ale był zajadłym antykomunistą już wtedy i przyłączył się chętnie do tego pomysłu. Idźmy dalej i skręcimy w ulicę Kozią w lewą stronę. W tą małą uliczkę Kozią. Więc zrobiliśmy klepsydry na Brystolu, tuszem piękne, że będzie odprawiana msza za pomordowanych robotników w grudniu 70 roku w Gdańsku i w Szczecinie. I postanowiliśmy niewiele tych klepsydr z 10 zrobiliśmy, rozwiesić koło kościołów w różnych punktach miasta. Z powodu naszej jakby takiej trochę nieodpowiedzialności, pomyłek, różnych takich rzeczy, okazało się, że byliśmy umówieni na 2 różne dni. To znaczy każdy miał inną świadomość, kiedy to ma nastąpić. Więc to się wiązało z jakimiś perturbacjami. Jedna z osób w ogóle nie dotarła. Byliśmy w trójkę. Zaczęliśmy bez sensu późno wieczorem, bo trzeba było to jednak robić w czasie jakiegoś ruchu ulicznego. W grudniu ciemno się robi już po południu. My zaczęliśmy wieczorem, kiedy ulice już były opustoszałe. Mieliśmy te klepsydry, klej i zaczęliśmy je przyklejać w różnych miejscach w mieście. Za chwilę skręcimy jeszcze raz w lewą stronę. No to się skończyło dosyć szybko, po jakichś 2 godzinach. Strasznie było zimno zresztą. Podjechała suka, siedziało 4 milicjantów w środku. Jeszcze by troje na tylnym siedzeniu zmieściliśmy się metodami niezbyt takimi dla nas miłymi. I zawieźli nas na posterunek. To wtedy się nie mówiło posterunek. Na komisariat. Pierwszy oczywiście, to było pierwszy raz w życiu byliśmy na komisariacie. Jacyś tacy zwykli milicjanci nas zatrzymali, bo widzieli, że coś dziwnego robimy. Zostawili nas w trójkę w korytarzyku i pewnie poszli zawiadamiać jakichś ważniejszych funkcjonariuszy. Za chwilę skręcimy w lewą stronę. No, tam się wydarzyła śmieszna historia w tym czasie. Mianowicie nasz kolega Marian zaczął przeszukiwać kieszenie nerwowo, czy nie ma tam jakichś adresów. Się naczytał jakichś konspiracyjnych, wojennych przedtem pewnie historii. Więc te kieszenie opróżnił. Zdjął buta i wsadził sobie wszystkie te dokumenty do buta. Postał chwilę, postał na tych dokumentach. Nas już zaczął ogarniać jakiś taki nerwowy śmiech. Ale w pewnym momencie wyjął to z buta i wszystko zjadł. Więc już histeria była jakby pełna. Rzeczywiście wydawało nam się to strasznie zabawne. Dochodzimy do Placu Wolności, skręć w prawą stronę. No a z drugiej strony mieliśmy takie przekonanie, że koniec, złapała nas milicja, SB, właśnie te wszystkie, cała ta literatura samizdatowa, Sołżenicyn, jakieś historie o czasach stalinowskich od razu stanęły nam żywo w pamięci i myśleliśmy, no już trudno, pewnie nas zabiją, albo już zawsze będziemy siedzieć w więzieniu, ale no trudno, trzeba jakoś sprostać tej sytuacji. Idźmy prosto ulicą Narutowicza. Skończyło się nie tak źle, bo w sumie potrzymali nas 48 godzin. Była założona jakaś sprawa, o czym wtedy nie wiedzieliśmy, zresztą dopiero później się okazało. Ale w związku z tym, że to nie był pierwszy taki przypadek w Lublinie, że w tym czasie toczył się proces naszego kolegi Staszka Kruszyńskiego, też z KUL-u, który za prywatne listy do żony, w których swoje opinie o systemie wyrażał, został skazany na 8 miesięcy bezwzględnego więzienia. Sprawa była głośna, wszyscy studenci na to chodzili, to się jakby wymknęło spod kontroli SB, bo im zależało na tym, żeby takie sprawy po cichutku załatwiać, żeby wolna Europa o tym nie mówiła, no bo przecież to już nie były czasy, kiedy jakby warto było się chwalić jakąś przemocą w stosunku do opozycji. W ogóle mówiło się, że nie ma ani więźniów politycznych, ani opozycji politycznej, że po prostu wszyscy są zadowoleni i wszystko wolno i wtedy przecież te kredyty Gierek brał i na świecie chciał uchodzić za człowieka światłego wolnomyśliciela, nie omalże. No ale taka historia nam się wtedy przydarzyła. Mieliśmy wielkie szczęście, dlatego że no nic nam się nie stało. Nikt nam krzywdy nie zrobił tak naprawdę. A jak wyszliśmy, to już byliśmy znani. Za chwilę dojdziemy do przejścia dla pieszych. Przejdźmy przez nie. I idźmy dalej prosto i za chwilę miniemy Teatr Osterwy. Wolna Europa oczywiście przez rok, to był grudzień 75 rok, nie mając chyba innych tematów, a to dotarło. Chyba trochę poprzez Ludwika jednak, który miał już wtedy kontakty z tą opozycją warszawską, czyli Kuroniem, Michnikiem. To dotarło na zachód i rzeczywiście przez rok jako ta dzielna trójka z Lublina występowaliśmy, czyli ja, Magda Górska i Marian Piłka. I to otwierało nam wszystkie drzwi w Polsce. Wtedy miałam takie poczucie. To był taki chrzest bojowy, że można było po prostu pójść w każdym mieście, właściwie dostać adres, przedstawić się i było się przyjmowanym bardzo życzliwie przez ludzi, którzy mieli podobne jakieś doświadczenia. To było coś rzeczywiście, no niesamowita frajda wtedy dla nas. Ja byłam dosyć młoda wtedy, miałam te 19 lat. Dzięki temu w areszcie dostawałam marmoladę jako małolat, bo tak to się tylko margarynę dostawało. I to było super, no. Rzeczywiście tak. To pierwsze aresztowanie, piękna historia. Idziemy dalej prosto, ulicą Narutowicza. Jedną z takich osób, które udało nam się wtedy od razu poznać, po tym jak zrobiliśmy się strasznie sławni, że tutaj aresztowanie, to był Bogdan Borusewicz, który jeszcze wtedy studiował na KUL-u, właściwie kończył studia na historii, a już miał za sobą wyrok, mało to wyrok, to była taka legenda jednak, że jednak on w tym 68 roku, będąc tam uczniem liceum w Gdańsku, został złapany, po czym uciekł policji, ukrywał się bardzo długo, no potem oczywiście złapany został znowu, w każdym razie to był człowiek po wyroku. To już dla nas to się łączyło z czymś takim, no już niesamowitym doświadczeniem. I on nas znalazł na KUL-u. Znalazł nas i powiedział nam taką rzecz wtedy, że najważniejsze to, żeby dalej się trzymać razem. Żeby nie stało się z nami to, co on pamiętał, jakie miał doświadczenia właśnie po tym 68 roku. Że mnóstwo środowisk po jakichś właśnie aresztowaniach zaczynało się kruszyć, bo ludzie nie umieli się w tym śledztwie zachować. To było jednak zaskoczenie. I różne środowiska przyjaciół po prostu padały i jakoś tak od tej strony z nami porozmawiał. Nam to bardzo trafiło do przekonania. Chociaż oczywiście byliśmy już w lepszej sytuacji niż ci z 1968 roku, bo już były dostępne wtedy różne broszurki, jak się zachować podczas śledztwa. Oczywiście to był przedruk z wydania radzieckiego, dotyczyły innych czasów, znacznie jakby poważniejszych. W latach 70. to już nie był taki terror, już właściwie mieliśmy takie poczucie, że takie aresztowanie na 48 godzin to taka trochę już zaczyna być śmieszna historia, no nic takiego się nie stało. Ale Bogdan to była cenna znajomość. Idziemy dalej prosto, ulicą Narutowicza. Potem zaraz się okazało, że są jeszcze różne inne osoby na KUL-u, tam trochę od nas starsze, bo my byliśmy na pierwszym, drugim roku, jak Janusz Krupski, Janusz Bazydło, którzy mają pomysł na taką działalność, do której my wcześniej nie mieliśmy żadnego dostępu. Po pierwsze mieli powielacz. To był spirytusowy powielacz, czyli denaturat wlewało się do tego powielacza i można było drukować wszystko. Potem się okazało, że tak nie całkiem można było wszystko drukować, bo to nie było zbyt czytelne to, co z tego druku, z tego powielacza wychodziło. Poza tym drukowaliśmy pierwszy raz, tego zaszczytu dostąpiliśmy, żeby właśnie uczestniczyć w druku u Krupskiego w domu. On mieszkał wtedy na Tatarach. Taki zwykły blok, on miał mały pokoik, 6 metrów, mieszkał z rodzicami. Ten denaturat w użyciu w powielaczu potwornie śmierdział. Właściwie cała klatka, całe mieszkanie, blok właściwie był zasmrodzony przez ten denaturat. Jeśli by na przykład ktoś w tym bloku mieszkał, kto domyślałby się, do czego on ten denaturat jest używany, no to oczywiście dekonspiracja powielacza by była pełna, ale tam jeszcze wtedy niektórzy pili denaturat, więc można było się po prostu tak podszyć pod lód. Zaraz skręcimy w prawo, zatrzymajmy się przy fontannie. No w każdym razie pierwszą rzecz, jaką drukowaliśmy, to był folwark zwierzęcy Orwella. Nie pamiętam w ilu egzemplarzach. Chyba nie dało się go przeczytać tak naprawdę potem, ale drukowaliśmy. To zarażenie się tym, że można wydrukować coś, co się chce, było niesamowite. No bo wtedy nie było tak, że ksero na każdym rogu i można sobie odbijać, co się chce. Tylko nawet jeżeli wizytówki ktoś sobie zamawiał, to musiał mieć zgodę cenzury, czyli to się wtedy nazywało Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk i mieć znaczek cenzury i inaczej właściwie powielenie jakiejkolwiek kartki było niemożliwe. Wszystkie kserografy w zakładach pracy były to po prostu ściśle pilnowane. Nie było możliwości odbijania czegokolwiek. Maszyna do pisania była legalna. Idźmy dalej, przejdźmy na światłach na drugą stronę ulicy i potem chodźmy dalej ulicą Okopową. Na maszynie do pisania, używając przebitek, można było odbić 7 egzemplarzy, żeby dało się przeczytać. No, niektórzy 13 odbijali, ale to już było słabe. Natomiast powielacz dawał jednak znacznie większe możliwości. I od tego powielacza się zaczęło. Potem się okazało, że powielacz denaturatowy to nie jest najlepsze wyjście, że można drukować za pomocą farby drukarskiej. Takich powielaczy jeszcze wtedy nie mieliśmy, ale dowiedzieliśmy się, że można użyć do tego sprzętu ogólnie dostępnego. Po lewej stronie, po drugiej stronie ulicy widzisz komendę policji i prokuraturę. Idźmy dalej ulicą Okopową. W tym budynku pierwszy raz byłam w 75 roku, a może już 6 w styczniu, kiedy to ze względu na umorzenie naszej sprawy w prokuraturze oddawano mi wszystkie narzędzia przestępstwa, czyli tusze, ekierki, pędzel zabrudzony, a wszystko to, co zabrano nam na rewizji w mieszkaniu po złapaniu nas z sklep cedrami. Drugi raz byłam tu już później, czyli w początku stanu wojennego, kiedy próbowałam dowiedzieć się czegoś, gdzie jest mój mąż, który podobno był internowany, ale nikt się do tego nie przyznawał. Ale tu też żadnych wtedy informacji nie uzyskałam. Kontynuujmy naszą opowieść. Czyli to były wałki od pralki takiej starej frani, tylko nowe wałki, bo stare już się nie nadawały, używane. Takie wałki można było kupić w gospodarstwie domowym. Potrzebna była szyba, farba drukarska, którą jednak ktoś musiał ukraść, kto pracował w drukarni i nam dać. Takie kontakty w pewnym momencie też się okazały możliwe. No i rzecz, której nie dało się kupić w Polsce, czyli matrycę, znaczy właściwie materiał na matrycę. Ten materiał był przemycany z zachodu i różne osoby, które miały takie kontakty, mogły trochę tych matryc zdobyć. To były takie matryce, na których pisało się na maszynie tekst, a potem z tej matrycy nawet 1000 egzemplarzy można było wydrukować, kładąc na stole szybę, na szybę lejąc farbę, jakiś materiał, flanelka czy coś takiego nasączony tą farbą leżał na tej szybie. Na to kładło się matrycę i kartkę papieru na matryce, przejeżdżało się po kartce wałkiem i wychodził piękny druk. No pod warunkiem, że to się robiło równo, że właśnie były dobre wałki. Techniczne szczegóły, tak, to dopracowywaliśmy jakoś. Suszenie było pewnym problemem, bo rozkładanie każdej kartki osobno w mieszkaniach wynajętych po całym mieszkaniu właściwie to powodowało, że potem nie mogliśmy już chodzić po tym mieszkaniu, a to schło dosyć długo. Ale potem zastosowaliśmy taką metodę wiszącego grzejnika elektrycznego, pod który wkładało się kartki jedna już na drugą, ten grzejnik je suszył. Co drukowaliśmy? Znaczy muszę wrócić do właśnie tych znajomości kulowskich, czyli Janusz Krupski, Janusz Bazydło. W pewnym momencie oni i parę jeszcze innych osób wpadli na pomysł, to już było po korze, to już wtedy różne pisma wychodziły, natomiast wpadli na pomysł utworzenia takiego pisma, którego nie było wcześniej, czyli to miałoby być jakieś tutaj nasze lubelskie pismo i w ten sposób powstało pismo Młodych Katolików Spotkania. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Chopina. Przejdźmy na drugą stronę ulicy i dalej chodźmy prosto. Ono z jednej strony miało być katolickie, z drugiej bardzo takie otwarte na inne kultury, inne narodowości, inne religie i jakoś myślę ideologicznie bliskie środowisku znaku, środowisku więzi i tych takich właściwie lewicowych, można powiedzieć wtedy, środowisk katolickich. Za chwilę skręćmy w prawo, w ulicę Lipową. Żeby redagować pismo, trzeba się spotykać, ale spotykaliśmy się nie tylko, żeby redagować pismo, bo był zespół redakcyjny, natomiast spotykała się szersza grupa. Ludzie ze spotkań po prostu spotykali się u Bożeny Wronikowskiej w mieszkaniu raz w tygodniu i to był taki nasz salon spotkań. Tam czasami w takim niewielkim pokoju potrafiło się zmieścić i 30 osób. Wszyscy dostawali herbatę, byli zapraszani różni nasi starsi przyjaciele, którzy również współpracowali ze spotkaniami, takimi bywalcami. No to był przede wszystkim Adam Stanowski, Jacek Woźniakowski, Władysław Bartoszewski, Halina Mikołajska, pewnie jeszcze wielu innych, ale no nie zawsze musiał być jakiś szczególny gość. Tak czy owak było wiadomo, że we wtorek o 20 u Bożeny jest spotkanie. To były takie trochę towarzyskie pewnie te spotkania, ale pewnie jakoś ważne. No, tam bez nich pewnie nie stworzyłoby się środowiska, które w ogóle miało taką moc jakąś intelektualną, żeby wydawać pismo i żeby coś tam było wewnątrz. Chociaż autorzy byli często z zewnątrz, najczęściej z zewnątrz, znaczy zamawiało się artykuły u różnych osób, które miały coś do powiedzenia wtedy w Polsce, niekoniecznie z Lublina. Nie wszyscy pisali pod nazwiskami, niewielu pisało pod pseudonimami, ci, którzy drukowali coś poza tym w Polsce. Natomiast ci, którzy jakby i tak mieli zakaz druku, wydawania czegokolwiek, bo już raz wydali gdzieś na zachodzie jakąś książkę, więc to się łączyło z tym, że już pod nazwiskiem w Polsce nie mogli wydać książki. I ci wydawali pod nazwiskami. Idźmy dalej ulicą Lipową. Współpraca ze spotkaniami trwała właściwie moja do 80 roku. Pismo było, myślę, ważne wtedy dla Lublina. Oczywiście władze KUL-u się wkurzały na to, że jakby oficjalnie, w pewnym sensie, w stopce były nazwiska studentów KUL-u. Było wiadomo, że ono jest związane z KUL-em. Dawało to argument bezpiece w jakichś właśnie przepychankach, czy można zbudować kawałek tam, nie wiem, frontonu, baraku, czy można dostać cegły, papę, blachę, no bo tutaj studenci, prawda, robią takie złe rzeczy, więc z jednej strony władze KUL-u się na nas o to złościły, z drugiej strony oczywiście jak rektor jechał na zachód, to wtedy mówił, ale moi studenci robią spotkania, dajcie pieniądze. No. Więc tak i lubili nas i nie. Ale parasol KUL-u oczywiście działał, wszystko było bezkarne. Kończymy dzisiejszy spacer. Bardzo mi było miło z tobą chodzić po Lublinie.